Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Specjalny status prawny Rzymu ze względu na jego rolę religijną zaproponował sekretarz papieża, otrzymując doktorat honorowy włoskiego uniwersytetu.
W Hiszpanii i Czechach pojawiają się nowe inicjatywy ewangelizacyjne.
Tarnów żegna arcybiskupa Życińskiego.
15 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
W Watykanie podano szczegółowy program wizyty Benedykta XVI w północno-wschodnich Włoszech. Odbędzie się ona w dniach 7 i 8 maja i została już zaprezentowana na miejscu w ubiegły czwartek. Okazją do przyjazdu papieża jest inauguracja przygotowań do drugiego regionalnego spotkania kościelnego, które za rok odbędzie się w Akwilei. W wizycie towarzyszy hasło „Utwierdzaj naszą wiarę”. Oprócz Akwilei Benedykt XVI odwiedzi także Wenecję, gdzie między innymi odprawi mszę świętą oraz spotka się ze światem kultury i gospodarki.
Rzymowi ze względu na jego międzynarodowe znaczenie jako centrum katolicyzmu można by przyznać we włoskim prawie specjalny status. Ma to podstawy w obowiązującym konkordacie, zwrócił uwagę sekretarz osobisty Benedykta XVI, przyjmując doktorat honoris causa Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii. Przed 20 laty ksiądz Georg Genswein na tej uczelni prowadzącej kursy języka włoskiego pogłębiał jego znajomość. Otrzymując dziś doktorat z dziedziny systemów komunikowania w relacjach międzynarodowych, papieski sekretarz wygłosił wykład doktorski o stosunkach między państwem a kościołem we Włoszech w świetle konkordatu z 1929 roku i rewidującego go porozumienia sprzed 27 lat.
Ksiądz Genswein przypomniał, że konkordat w obecnym brzmieniu mówi o uznaniu przez Włochy szczególnego znaczenia, jakie Rzym ma dla katolicyzmu, będąc siedzibą papieża. To stwierdzenie jest wprawdzie ogólne, ale będąc zamieszczone w akcie o wartości i mocy prawnej, jakim jest konkordat, winno mieć skutki ustawowe. Może uprawniać ustawodawcę i administrację publiczną do interwencji celem zapewnienia miastu lepszego spełniania jego funkcji związanych z tym, że jest siedzibą papieża i centrum katolicyzmu. Chodzi o normy i zarządzanie dotyczące urbanistyki, transportu, relacji międzynarodowych, przyjmowania pielgrzymów, pomocy socjalnej i służby zdrowia dla emigrantów, turystyki religijnej, konserwacji i waloryzacji dóbr kościelnej kultury. Jako przykłady wskazujące na taką potrzebę papieski sekretarz przytoczył ogromny napływ ludzi na wielki jubileusz roku 2000 i na pogrzeb Jana Pawła II. Specjalny status zapewniony Rzymowi pozwoliłby mu lepiej spełniać rolę jednocześnie stolicy państwa włoskiego, miasta międzynarodowego i centrum katolicyzmu, powiedział ksiądz Genswein w Perugii.
O nowej ewangelizacji i znaczeniu chrześcijańskiej obecności w dzisiejszym społeczeństwie mówił w Madrycie arcybiskup Rino Fisichella. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji rozpoczął obrady diecezjalnych delegatów do spraw mediów.
Spotkanie odbywa się pod hasłem Komunikacja i kultura w misji Kościoła, nowa ewangelizacja, nowe języki. Czy dzisiejszy człowiek jest zdolny, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego? Czy potrzebuje zbawienia? Od tych pytań arcybiskup Fisichella rozpoczął swoje wystąpienie. Zapytany o elementy nowej ewangelizacji, arcybiskup Fisichella podkreślił, że należy położyć akcent na przepowiadanie, liturgię i świadectwo, a także na formację wierzących i kapłanów. Przede wszystkim potrzebny jest jednak nowy język, aby wyjaśnić, dlaczego jesteśmy wierzącymi w świetle rozumu. Musimy wyjaśnić naszą wiarę dzisiejszym językiem. Musimy mówić jasno, dlaczego jesteśmy wierzącymi. Musimy umieć powiedzieć, że chrześcijaństwo jest prawdziwą religią. Dlaczego tylko muzułmanie mają prawo, aby powiedzieć, że islam jest jedyną prawdziwą religią, a my nie? Trzeba mówić, ponieważ chodzi tutaj o kwestię tożsamości i sens przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej. W tym kontekście media odgrywają wielką rolę, aby przekazać właściwe przesłanie i trzeba je widzieć jako świat wielkich możliwości. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Mszą przy grobie świętego Cyryla w rzymskiej bazylice świętego Klemensa czeski kościół oficjalnie zainicjował wczoraj przygotowania do 1150. rocznicy przybycia apostołów Słowian do Wielkich Moraw. Jak co roku we wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, przy grobie misjonarza wspólnie modlili się przedstawiciele wszystkich krajów, które odwołują się do misji braci sołuńskich. Głównymi celebransami byli biskupi z Czech. Do Rzymu przyjechał też tamtejszy minister kultury Jiří Besser.
Główną ideą rozpoczętych wczoraj w czeskim kościele przygotowań do rocznicowych uroczystości jest ewangelizacja, a dokładniej wyjście do Wielkiej Rzeszy Czechów, którzy pozostają poza kościołem, lecz są jakoś zainteresowani Bogiem. W ten sposób na szczeblu lokalnym realizujemy papieską inicjatywę nazywaną Dziedzińcem Pogan, mówi przewodniczący Episkopatu Czech arcybiskup Dominik Duka.
My nie nazywamy to tedy nadwozim poganu, ale nazywamy to nadwozim narodu.
Nie nazywamy tego dziedzińcem pogan, lecz dziedzińcem narodów. Chodzi nam o spotkanie i porozumienie się z ludźmi, z którymi żyjemy. Wiemy, że większość Czechów w coś wierzy. Nie są to ateiści ani agnostycy, ale musimy przyznać, że 20 lat po upadku komunizmu nie udało nam się odnowić katechezy. Nie udało nam się dotrzeć do tych ludzi, dać im filozoficzne czy teologiczne przygotowanie, aby mogli szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg. Jest to dziś dla nas podstawowe zadanie i sądzimy, że ten jubileusz mógłby nam w tym pomóc. Również dlatego, że w jego obchody zaangażowało się wiele środowisk pozakościelnych, państwo, instytucje naukowe, a zatem będzie to wielka okazja do spotkania i dialogu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Kościół katolicki w Słowenii musi być w przyszłości bardziej ostrożny w zarządzaniu dobrami materialnymi, a winni dotychczasowych nadużyć poniosą konsekwencje. Poinformował o tym na konferencji prasowej przewodniczący słoweńskiego episkopatu arcybiskup Anton Stres. Odniósł się w ten sposób do skandalu finansowego w Mariborze, który doprowadził tamtejszą archidiecezję do niewyobrażalnego zadłużenia na ponad 800 milionów euro. Zaledwie 20 milionów z tej sumy obciąża bezpośrednio konta kościelne, natomiast reszta dotyczy firm, których udziałowcem była archidiecezja bądź innych współpracujących z nią podmiotów.
W komunikacie słoweńskiego episkopatu przyznano, że obecny stan rzeczy jest skutkiem podejmowania ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych i finansowych. Pozostawały one poza jakąkolwiek kontrolą i przekraczały kompetencje osób odpowiedzialnych za administrowanie dobrami kościelnymi. Episkopat Słowenii wyraża nadzieję, że odnośne władze cywilne przeprowadzą wyczerpujące śledztwo w tej sprawie, a winni nadużyć zostaną ukarani.
Przed zbliżającą się wizytą prezydenta Miedwiediewa we Włoszech, w trakcie której spotka się on z Benedyktem XVI, pozytywnie o kontaktach watykańsko-rosyjskich wypowiedział się oficjalny przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego. Ksiądz Dmitrij Sizonienko pełni funkcję sekretarza Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych.
Rosyjski Kościół popiera rozwój harmonijnych, międzypaństwowych i międzykościelnych relacji sprzyjających dobru ludzi, ponieważ Kościół troszczy się o swoją trzodę, a państwo swoich obywateli. Spotkanie papieża z prezydentem będzie spotkaniem dwóch szefów państw. Problemy między obydwoma kościołami sukcesywnie rozwiązywane są w bezpośrednim dialogu, stwierdził ksiądz Sizonienko. Ustanowienie pełnych stosunków dyplomatycznych między Federacją Rosyjską a Stolicą Świętą dało nowy impuls rozwojowi konstruktywnych relacji między rosyjskim prawosławiem a Watykanem. Papież Benedykt XVI szczególne nadzieje wiąże z rozwojem współpracy z Kościołem prawosławnym w Rosji, o czym mówi w książce wywiadzie Światło Świata, powiedział przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego. Dmitrij Sizonienko podkreślił, że w obliczu naporu ateizmu, kryzysu moralnego, terroryzmu, dyskryminacji chrześcijan nie możemy obejść się bez współpracy. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Chrześcijanie i muzułmanie wspólnie działają na rzecz Egiptu. Przemiany w tym kraju stworzyły atmosferę współpracy i jedności, która przez całe lata była tam nieobecna, gdy chodzi o relacje międzyreligijne. Zwraca na to uwagę katolicki patriarcha obrządku koptyjskiego kardynał Antonios Nagib. Wskazuje on, że to, co się dokonało, dowodzi, iż ponad istniejącymi podziałami można razem dążyć do dobra wspólnego i budować pokojową, bezpieczną przyszłość Egiptu. Patriarcha wyraża wdzięczność młodym ludziom, którzy przez swoje protesty zainicjowali zmiany. Modli się też za wszystkich, którzy w wyniku starć zginęli.
Patriarcha wskazuje, że najtrudniejsze zadanie czeka Egipt dopiero teraz. Nadszedł moment podjęcia konkretnych działań mogących sprawić, że nasz kraj będzie się rozwijał społecznie, ekonomicznie i politycznie, zauważa kardynał Antonios Nagib. apeluje jednocześnie o dalsze działania ponad podziałami, które będą integrowały lojalnych obywateli Egiptu. Zapewnia przy tym, że Kościół będzie się włączał w dzieło budowania lepszej przyszłości kraju.
Zachód nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim naprawdę zagrożeniem byłaby islamizacja krajów północnej Afryki i jak negatywne miałoby to konsekwencje chociażby dla Bliskiego Wschodu, wskazuje na to arcybiskup Louis Sako. Komentując zachodzące w Tunezji, Egipcie oraz innych krajach Afryki zmiany, chaldejski arcybiskup Kirkuku podkreśla, że wzrost wpływu islamu oznaczałby poważne problemy dla wszystkich mniejszości religijnych obecnych w regionie. Dowodem na to jest sytuacja w Iraku, jaka wytworzyła się po obaleniu reżimu Saddama Husajna.
Hierarcha przypomina, że przy okazji zachodzących w Afryce zmian mówi się o przebudzeniu islamu. Dodaje, że Zachodowi trudno jest zrozumieć to zagrożenie, ponieważ jest mu odległa koncepcja religii, która przenika wszystko, włącznie z życiem politycznym. Stoimy w obliczu dwóch ekstremizmów: muzułmańskiego, który obowiązuje na Bliskim Wschodzie i chce się dalej rozszerzyć, oraz drugiego, którym jest sekularyzacja, niechcąca nawet uznać, że historia Zachodu jest chrześcijańska, mówi arcybiskup Sako. Hierarcha wskazuje, że przyszłość krajów, w których doszło już do przewrotu, jak i tych, gdzie dopiero się one zaczynają, stoi pod wielkim znakiem zapytania, a religia będzie elementem odgrywającym wielką rolę w budowaniu ich nowej państwowości.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Rozpoczęły się uroczystości związane z pożegnaniem zmarłego 10 lutego w Rzymie arcybiskupa Józefa Rzecińskiego. Pierwszą stacją jest Tarnów. Hierarcha w latach 1990-97 był ordynariuszem diecezji tarnowskiej. Trumnę z ciałem arcybiskupa od granicy konwojowała policja. Do modlitwy w tarnowskiej katedrze biskup Wiktor Skworc w sposób szczególny zaprosił kapłanów, którzy zostali wyświęceni przez arcybiskupa Rzecińskiego, a jest ich ponad 300.
Trumna pozostanie w katedrze przez całą noc i rano w środę zostanie odebrana przez delegację, oficjalną delegację archidiecezji lubelskiej i zostanie przewieziona już na teren archidiecezji lubelskiej.
Do środy również w bazylice katedralnej w Tarnowie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej. Są wspomnienia i podziękowania, mówi ksiądz Stanisław Salaterski, proboszcz katedry.
Wiele osób z nim rozmawiało, podejmowało dyskusje, działania, miało spotkania, które żyją w sercach, w świadomości do dzisiaj i chcą je jakoś przekazać, uzewnętrznić.
Kolejną stacją na drodze karawanu będzie Chełm, po czym trumna z ciałem arcybiskupa Rzecińskiego dotrze do Lublina. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę o godzinie 11. W specjalnym telegramie kondolencyjnym przekazanym biskupowi Mieczysławowi Ciśle, administratorowi archidiecezji lubelskiej, Benedykt XVI wyraził wdzięczność za wkład, jaki arcybiskup Rzeciński wniósł w życie Kościoła dzięki swym zdolnościom intelektualnym i głębokiej duchowości. W młodym wieku odszedł do Pana wybitny pasterz, który z miłością troszczył się o powierzonych jego pieczy wiernych, a równocześnie z oddaniem angażował się w życie Kościoła powszechnego, stwierdził Ojciec Święty. Jednocześnie papież zapewnił, że modli się, aby Pan przyjął arcybiskupa Rzecińskiego do swojej chwały, a Kościół w Lublinie otoczył swoją łaskawą opieką.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.